Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Państwa i moim gościem jest poznański poseł Prawa i Sprawiedliwości Szymon Szynkowski-Welsenk. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Kiedyś była taka pozycja w piłce nożnej. Został pan łącznikiem między prezydentem a parlamentem. Macie państwo razem z posłem Marcinem Horałą stworzyć nową formułę współpracy. Czyli co to będzie? Jakiś kolejny zespół?
Nie, zespoły parlamentarne to jest sprawa osobna. Zresztą przy tej okazji, żeby też tą formułę współtworzyć i ułatwić jej działanie, zostałem szefem zespołu do spraw Trójmorza Parlamentarnego, ale zespoły to jest jedno. Ta formuła ma zostać wypracowana nie jako zespół, ale jako troszkę coś innego, łączącego różne środowiska. W tej chwili ją tworzymy, więc jeszcze jej kształt ostatecznie nie jest przesądzony, ale intencją pana prezydenta jest to, żeby miał taką grupę posłów z różnych formacji politycznych, z którą może na bieżąco konsultować swoje aktywności legislacyjne, a także swoje aktywności międzynarodowe.
On się będzie z nimi spotykał przy każdym posiedzeniu Sejmu?
No, nie wiem, czy przy każdym. Myślę, że kalendarz prezydenta uniemożliwia to, żeby przy każdym posiedzeniu Sejmu takie spotkanie organizować, ale na pewno będzie z tą grupą w kontakcie.
Dlaczego politycy koalicji rządzącej czy innych partii, na przykład Konfederacji, mieliby opiniować chociażby projekty prezydenckie, skoro one i tak, trafiając do Sejmu, przechodzą całą procedurę, trafiają do komisji i tak dalej? To ma być takie wsparcie dla prezydenta, współpraca? W jakim celu?
No, zwracam uwagę, że prezydent w polskim ustroju ma istotną rolę legislacyjną, nawet istotniejszą niż Senat, bo Senat może wprowadzać, owszem, poprawki, natomiast prezydent ma możliwość odesłania z powrotem ustawy do parlamentu i ten próg, którym parlament może przełamać tak zwane weto, bo to jest określenie kolokwialne, chodzi tu o odesłanie ustawy do parlamentu, to jest próg 3/5. W przypadku Senatu to jest bezwzględna większość, więc ten próg jest nawet wyższy, więc pozycja prezydenta w procesie legislacyjnym jest nawet wyżej usytuowana zgodnie z polską konstytucją niż Senatu, więc wydaje się, że na etapie już wczesnego procesu legislacyjnego dobrze, żeby była taka grupa posłów. Oni w końcu później głosują na przykład także nad odesłanymi do parlamentu przez prezydenta ustawami, którzy mają okazję z tymi projektami, z tymi założeniami projektów się zapoznać.
Wydaje się, że to by działało, gdyby Prawo i Sprawiedliwość miało większość w Sejmie, a tak nie jest.
Powinno działać niezależnie od tego, w mojej opinii, kto ma większość w Sejmie. Powinno działać po prostu jako taka formuła wzmacniająca
to ile prezydenckich projektów pana zdaniem Sejm będzie w stanie w najbliższym czasie przyjąć?
No, ile odrzucił? Życzyłbym sobie, żeby jednak prezydent był w tym procesie legislacyjnym traktowany tak, jak zasługuje na to jego pozycja ustrojowa. Tradycja do tej pory była taka, że prezydent raczej był w tej procedurze traktowany jako ten, który powinien podpisywać ustawy, ale konstytucja o tym wcale tak nie mówi. Prezydent
mówi pan
ma
prezydencie
prawo
Andrzej Dudzie, że on był taki podpisywania ustaw?
Mówi w ogóle o praktyce wcześniejszej funkcjonowania prezydentów, że raczej zakładało się, że to rząd tworzy ustawy, natomiast prezydent te ustawy albo podpisuje, albo ewentualnie w jakichś wyjątkowych wypadkach odrzuca. Ale przecież prezydent ma prawo w ogóle nawet bez uzasadnienia. Akurat prezydent Karol Nawrocki te uzasadnienia sporządza, ale zgodnie z konstytucją nawet nie musiałby sporządzać uzasadnienia, odsyłając ustawy do Sejmu. Poza tym ma propozycję inicjatywy ustawodawczej. Zwracam uwagę, że już 7-krotnie pan prezydent Karol Nawrocki w ciągu nieco ponad miesiąca skorzystał z propozycji zaproponowania projektów ustaw, więc parlament powinien nad tymi projektami się pochylać, jeżeli chce mieć akceptację dla swoich projektów ustaw ze strony prezydenta.
Ile macie panowie czasu, kiedy ta grupa powstanie, współpracująca z prezydentem?
No na pewno to będzie jeszcze jesienią, ale czy to będzie początek października, czy druga połowa października, zobaczymy. Ważne, żeby ta formuła była dobrze dopracowana.
Prezydent Nawrocki w Niemczech mówi o reparacjach, we Francji o broni atomowej. Proszę mi powiedzieć, jako były minister, czy to już nie jest prowadzenie polityki zagranicznej państwa? Wiemy, że za to odpowiada, takie kompetencje ma Rada Ministrów.
Zgodnie z artykułem 145 Konstytucji rzeczywiście za politykę wewnętrzną i zewnętrzną państwa odpowiada Rada Ministrów, ale Konstytucja mówi również w innym artykule, między innymi te kompetencje są określone w artykule 133, że w tej materii jest potrzebne współdziałanie Rady Ministrów z prezydentem.
Poza prezydent tym, jako reprezentant państwa, mam zapisany ten artykuł, ratyfikuje umowy, mianuje dyplomatów, przyjmuje listy uwierzytelniające. To nie ma nic o deklaracjach kierunkowych, na przykład dotyczący sprowadzania broni do Polski.
Ale jest też najwyższym reprezentantem Rzeczpospolitej Polskiej w relacjach zewnętrznych. W związku z tym jest elementem współkreowania polityki zagranicznej, której jest domeną rzeczywiście rządu. rządu, ale prezydent ma w niej również istotny udział i myślę, że tutaj zadaniem rządu jest to, żeby dobrze wykorzystywać prezydenta, który, jak powiedziałem, jest najwyższym reprezentantem Rzeczypospolitej, żeby móc realizować dobrze interesy państwa. W tej materii, tak nasza konstytucja to określiła, jest potrzebne współdziałanie dwóch filarów władzy wykonawczej, czyli rządu i prezydenta.
Znaczy prezydent powinien zapytać rządu, co myśli na ten temat, na przykład zanim mówił z prezydentem Niemiec o reparacjach, czy o jakichś odszkodowaniach przekazywanych chociażby w formie opłacenia środków bezpieczeństwa.
Prezydent zna stanowisko rządu każdorazowo jadąc na wizytę.
Czyli pyta za każdym razem.
Nie musi pytać, po prostu jest pewnym mechanizmem automatycznym, że prezydent stanowisko rządu otrzymuje i materiały również Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Natomiast jest tutaj akurat podstawą tego tematu, o którym pan redaktor mówi, jest uchwała Sejmu z 2022 roku poparta przez wszystkie siły polityczne, w której wskazuje się, że Niemcy nie rozliczyły się z zadośćuczynienia za II wojnę światową.
Były minister spraw zagranicznych za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, Jacek Czaputowicz, pisze teraz, że ta narracja to jest wpisywanie się w narrację Gazety Wyborczej i Niemiec, że już nie mówimy o reparacjach jako takich, tylko przekazywaniu pieniędzy na konkretny cel, tutaj mowa o obronności. Że to już nie są formalnie reparacje tak de facto, jeśli tak by na to spojrzeć.
Pan minister Czaputowicz z oddalenia komentując prowadzone działania chyba nie zawsze ma pełen przegląd sytuacji. Prezydent w Berlinie, a ja obserwowałem to z bliska, bo towarzyszyłem panu prezydentowi, mówił o reparacjach, ale mówił też o możliwych zadośćuczynieniu i pokazywał, jaka oferta jest przykładowo na stole, jak chodzi o nawet w sytuacji, w której prawnie nie uznaje się reparacji ze strony Niemiec. Niemcy nie uznają prawnie reparacji, ale nie mogą zamykać oczu na to, że ten temat w agendzie polsko-niemieckiej istnieje.
I to jeżeli... nie jest wbrew tej uchwale Sejmu?
Nie, absolutnie nie jest wbrew tej uchwale. To jest po prostu szersze pojęcie. Zadośćuczynienie jest szerszym pojęciem i oznacza, że nawet jeżeli prawnie reparacje nie są przez Niemcy uwzględniane, to jako zadośćuczynienie można różne rozwiązania, na przykład kontrybucję finansową na wzmocnienie flanki wschodniej ze strony Niemiec, to może być zastosowane.
No, wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ocenia, że to jest gra pod elektorat i mówi tak, koledzy z PiS wiedzą, że nasza pozycja prawna w sprawie reparacji jest beznadziejna.
No bardzo niedobrze, że minister spraw zagranicznych składa takie deklaracje, skoro jego klub parlamentarny 3 lata wcześniej mówił o tym, że te kwestie należy do końca doprowadzić i zadośćuczynienie ze strony Niemiec się należy, bo to no, wchodzi trochę właśnie w poprzek, że tak powiem, tego, co 3 lata temu jeszcze twierdziła Platforma Obywatelska, a co dzisiaj mogłoby być obszarem zgody państwowej, tego bym oczekiwał, i współdziałania rządu i prezydenta, a nie recenzji ze strony ministra spraw zagranicznych.
A co z reparacjami, z zadośćuczynieniem od Rosji? Dopiero co mieliśmy rocznicę inwazji.
No, zwracam uwagę, że reparacje są terminem prawnym, który dotyczy państwa, które przegrało wojnę.
Ale w kontekście Niemiec już mówimy o zadośćuczynieniu.
No tak, ale jeżeli mielibyśmy zastosować reparacje wobec Rosji, która jest następcą Związku Radzieckiego, to Związek Radziecki musiałby przegrać wojnę. Związek Radziecki, czy nam się to podoba, czy nie, bo z polskiej perspektywy sprawa jest oczywiście bardziej złożona. Związek Sowiecki był de facto okupantem Polski po II wojnie światowej, ale wojnę formalnie wygrał. W związku z tym no, termin reparacji nie jest to do zastosowania w przypadku Rosji.
Czyli nie będzie takich ruchów ze strony prezydenta Karola Nawrockiego? Jeśli nie mówimy o reparacjach, to chociażby o jakimś zadośćuczynieniu ze strony Rosji?
To trzeba też mieć świadomość, jakim państwem dzisiaj jest Rosja.
Z Rosją te pieniądze byłyby nie do wyciągnięcia.
Z Rosją mamy daleko dalej idące problemy niż kwestia nierozliczenia się za różne szkody Polski, nie tylko wojenne, związane z aktywnością Związku Sowieckiego w przyszłości.
Ta aktywność prezydenta Karola Nawrockiego, mówię o wizytach zagranicznych, jest bardzo duża. Na razie to jest 2 razy więcej niż w tym samym czasie w przypadku Andrzeja Dudy, tych wizyt zagranicznych. Zastanawiam się, ile taka wizyta może kosztować.
Nie zastanawiałem się nad tym, ale wizyty głów państw, wizyty szefów rządów, ministrów spraw zagranicznych są pewną normą i raczej nie spotkałem się z tym, żeby ktoś rozliczał, że tak powiem, najwyższe władze państwowe za koszta tych wizyt, które oczywiście no, można to robić. Rzecz w tym, czy taka wizyta przynosi efekt, czy ma sens. W mojej opinii te wizyty Waszyngton, Włochy, Litwa, Niemcy, Francja, to były wszystkie wizyty z pomysłem, z planem. Nie nadmiernie rozciągnięte w czasie, bo ta wizyta Berlin-Paryż to było 1,5 dnia raptem, prawda, w 2 stolicach, więc myślę, że pan prezydent Karol Nawrocki dobrze pożytkuje środki publiczne, jak chodzi o wizyty zagraniczne i nie nadużywa pieniędzy podatnika w tym zakresie.
Gdzie teraz powinien się udać? Jakie są dalsze plany prezydenta? Pan je zna?
Wiem na pewno, że będzie pan prezydent na sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wiem, że później chciałby się skoncentrować na aktywności krajowej przez kolejne kilka tygodni. No a później oczywiście będą kolejne i europejskie, i pozaeuropejskie stolice. Znam te plany, ale też nie jestem upoważniony do tego, żeby ogłaszać te plany, zanim ogłosi się Kancelaria Prezydenta.
W każdym razie, jak rozumiem, będzie ich dużo.
Na pewno pan prezydent będzie aktywny, nie tylko w polityce zagranicznej, ale oczywiście polityka zagraniczna jest jednym też z tych obszarów.
To jeszcze krótko, lokalny wątek. W poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński odwiedzi Poznań. Tym razem nie było problemu ze znalezieniem miejsca do takiego spotkania w stolicy Wielkopolski.
Nie słyszałem o żadnych problemach w tej sprawie.
Wcześniej było różnie.
No i to jest tylko świadectwo tego, że mamy jakiś kłopot z realizacją rzeczy, wydawałoby się oczywistej, no możliwość spotkania z jakimkolwiek politykiem, prezesem największej partii opozycyjnej, w szczególności, ale to, gdyby to dotyczyło najmniejszej partii opozycyjnej, moje stanowisko byłoby dokładnie takie samo, nie powinno być w demokracji parlamentarnej żadnym problemem, więc jeżeli ktoś robi z tego problem, to znaczy, że sam ma kłopot z demokracją.
A kto robi problem?
No, w tym przypadku akurat zdaje się, że nikt nie robił problemu, ale jeżeli w przeszłości takie problemy były, to znaczy, że ktoś nie rozumie, na czym polega wolność słowa i możliwość też uczestniczenia w takich spotkaniach i organizowania takich spotkań.
A wybór tego miejsca jest fortunny, bo to jest World Trade Center przy ulicy Bukowskiej. Z tego, co mi się wydaje, prezesem tej spółki jest działacz Platformy Obywatelskiej.
Wie pan, to nie ma znaczenia, mówiąc uczciwie.
Biznes jest biznes.
Ja bym sobie życzył, żeby targi po prostu, jeżeli mają wynajmujących, z tego korzystały, bo zdaje się, są w słabej kondycji finansowej, czego co było powodem odwołania poprzedniego prezesa targów, ale nie znam szczegółowo tych powodów, więc tylko opieram się na doniesieniach prasowych. Powiem tyle, ja nigdy nie patrzyłem na przynależność partyjną ani prezydenta miasta, ani szefostwa targów, kiedy sprowadzałem na targi duże imprezy międzynarodowe i pozwalałem Poznaniowi zarobić. Uważam, że taka powinna być pozycja każdego odpowiedzialnego polityka z Poznania.
To bardzo krótko, o czym będzie mówił prezes Kaczyński? Będzie prosił o wsparcie, bo teraz są takie wyliczenia, że Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje 10-15 milionów złotych rocznie do funkcjonowania.
Sam chętnie przyjdę, posłucham. Nie chcę tutaj się bawić we wróżkę. Pan prezes odwiedza różne miasta w Polsce, odnosi się do bieżącej sytuacji politycznej, o tym, jaka jest dzisiaj sytuacja też gospodarcza kraju. Wskazuje różne oczywiście elementy konieczności zaktywizowania się w wielu obszarach, ale mówię, nie chcę tutaj wyprzedzać tej wizyty. Zachęcam wszystkich, żeby odwiedzili World Trade Center w poniedziałkowy wieczór. Zapraszam wszystkich na to spotkanie, bo jest to spotkanie o charakterze otwartym.
Poseł Szymon Szynkowski-Welsenek był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
Dziękuję serdecznie.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.